Pomódlmy się. Nasz drogi, łaskawy Ojcze w niebie, dziękujemy Tobie za Twojego Syna Jezusa Chrystusa, za to, kim dla nas jest, za Jego arcykapłańską posługę na naszą rzecz. Dziękujemy, że w Nim, Panie, mamy odpuszczenie grzechów, że w Nim, Panie, mamy Twoje błogosławieństwo, abyśmy wstępowali w Jego ślady, byśmy szli na cały świat i nieśli światu nadzieję o Tobie, nadzieję związaną z Twoim Królestwem. Prosimy Cię, abyś dzisiaj otworzył nasze serca na Twoje słowa, na Twoje słowo, Panie, aby nas pouczało, aby kształtowało w nas mądre serca, takie, które pójdą za Tobą, które ruszą, Panie, idąc za chmurą, za obłokiem chwały, za Chrystusem. Prosimy Cię o to przez Niego. Amen. Dzisiaj jest niedziela Chrztu Pańskiego. Właśnie można powiedzieć, że ostatnia niedziela w tym okresie bożonarodzeniowym. Od przyszłego tygodnia wchodzi już niedziela zwykła. I w tej niedzieli upamiętniamy, jak co roku, czy Kościół upamiętnia, idąc za lekcjonarzem, właśnie chrzest Pana Jezusa Chrystusa. I dzisiaj chciałbym właśnie trochę opowiedzieć o tym, czym jest chrzest Pana Jezusa, czym jest ogólnie chrzest, ale myślę, że troszkę szerzej chciałbym też wprowadzić w kontekst biblijny, bo jak widzicie, nie wiem na ile w ogóle śledzicie te czytania, które tutaj mamy, czy to jest tak, puszczacie mimo uszu, czy śledzicie, w jaki sposób one są połączone, ale Jedną z rzeczy, która na pewno dzisiaj spaja te wszystkie czytania, jest temat wody, tak? Bo pierwszy rozdział Księgi Rodzaju, który Mojżesz nam przeczytał, dotyczy wody. Psalm, który żeśmy śpiewali, Pan nad wodami potopu, tak? Pan, który ujarzmia wody. No i wreszcie czytanie z Ewangelii. Jest czytaniem o samym chrzcie, tak, o wejściu Jezusa do wody. I to jest ciekawe, że temat wody jest jakby takim rozległym, jak same wody, tak? Temat wody jest bardzo rozległy w Biblii. I jak czytamy w ogóle Biblię, to widzimy, że przez wodę wszystko się zmienia. Przez wodę wchodzimy zawsze w jakąś nową rzeczywistość. Zobaczcie, przez wodę powstał świat. Przez wodę powstał świat i o tym mówi drugi list Piotra 3:5. Drugi list Piotra 3:5. Muszę wam tutaj, nie będę wam skarżył, ale powiem szczerze, że kiedyś jak wypowiedziałem takie zdanie w naszym siostrzanym kościele, trochę na północy od nas, nie będę wam mówił, w którym, w naszym siostrzanym kościele, związanym z nami w Przymierzu, to pamiętam, że przynajmniej jedną osobę to wzburzyło, że powiedziałem, że no ale to przecież brzmi jak ewolucja, nie? No wszystko wypełzło z wody, no bez przesady, nie? A jednak Biblia naucza, widzicie, to jest też kwestia związana z kłamliwymi naukami, że one w jakiś sposób wyglądają, jakby były prawdziwe, tak? Natomiast są poprzekręcaną prawdą. Zobaczcie. Od dawna były niebiosa i była ziemia, która z wody i przez wodę powstała mocą Słowa Bożego. Tak? Czyli tak mówi apostoł Piotr. Więc zobaczcie, rzeczywiście, kiedy popatrzymy na pierwsze wersety Biblii, to świat powstał przez wodę. Z wody, można powiedzieć, wyłonił się świat. Później, kiedy czytamy Stary Testament i później, kiedy przechodzimy do Nowego Testamentu, wiecie, my ciągle rozróżniamy Stary, Nowy, to jest tak naprawdę jedna Biblia. Ten temat wody często wiąże się z powstaniem nowych światów. Tak, stare światy umierają, stare światy giną w Sądzie Bożym. Na przykład stary świat pradawny mija przez, czy ginie przez wodę. I z wody wyłania się nowy świat Noego, tak? Nowy świat Noego. Później może nie ma już takich spektakularnych potopów, natomiast zawsze, kiedy jest woda, kiedy jest przejście przez wodę, wyłaniają się nowe światy. Jest świat Mojżesza, tak? Znowu wody Morza Czerwonego. Cały naród przechodzi przez wody jako nowe stworzenie, można powiedzieć, tak? Później jest świat Jozuego. Znowu mamy bardzo podobną sytuację, kiedy Jozue sprawia, że wody Jordanu się rozstępują i Izrael, nowy Izrael, tak? Bo tamten z powodu niewierności umarł na pustyni, ale nowy Izrael wchodzi wraz z Jozuem i z Kalebem do ziemi obiecanej, do nowego stworzenia. Zobaczcie, świat Jezusa jest dokładnie taki sam. Jezus występuje z wody, tak, i mamy nowy świat. Świat Jana Chrzciciela, świat Jezusa, świat apostołów. Słuchajcie, apostołowie, apostoł Paweł szczególnie właśnie poprzez wody, tak, z wód zostają wyłonione, nowe stworzenie, czyli apostołowie zostają, większość z nich jest rybakami, zostaje wyciągnięta z wody. Później Paweł przepływa przez wody, aby zwiastować dobrą nowinę całemu oikumene, czyli to, co w języku greckim właśnie określa całe imperium, całą cywilizację ówczesnego świata, czyli całe imperium rzymskie skupione wokół basenu Morza Śródziemnego. Kościół, słuchajcie, powstaje przez wody, tak? Wody chrztu. Przez wodę powstajemy my. I teraz bardzo temat dla mnie na czasie. Ciekawe, że zanim pojawiamy się na tym świecie, przez 9 miesięcy pływamy w wodzie. Przez 9 miesięcy żyjemy w wodzie. Jesteśmy tkani, można powiedzieć, w wodzie, niczym w głębiach ziemi. To psalmista mówi w 139 psalmie, w wersecie 15. Zostałem utkany w głębiach ziemi, czyli gdzie? No, tak naprawdę w łonie matki, tak? W łonie matki, która łono, które właśnie często też nawiązuje do symboliki ziemi i urodzajnej ziemi. Także mamy wiele różnych aspektów wody. Zobaczcie, woda daje życie, woda nawadnia rośliny, woda nawadnia drzewa, przez wodę kwitną ogrody, kwiatki w doniczkach też podlewamy wodą. Przy okazji woda sprawia kilka ważnych funkcji w życiu ludzi. Co byśmy zrobili bez wody? Nie wiem, to jest panika. Jak we Wrocławiu przez 6 godzin brakuje wody, to ludzie czują się, jakby już na zawsze mieli pozostać brudni. Woda, słuchajcie, obmywa nas. Woda nas obmywa, nasze ciało, nasze włosy, nasze stopy. Woda sprawia, że jesteśmy czyści. Woda też obmywa naczynia, z których korzystamy na co dzień. Kubki, talerze, misy, garnki. Słuchajcie, o tym wszystkim też Biblia mówi, tak? Te rzeczy to są rzeczy codzienne związane z wodą. Także woda jest po prostu niesamowitym, można powiedzieć, fenomenem w życiu tego świata, w życiu ludzi. A woda też, jak mówi Biblia, osądza. I widzieliśmy to 10 lat temu, jak woda potrafi wtargnąć nagle, zalać całą wyspę. Woda jest żywiołem. Ci, którzy też pływają po morzach, wiedzą, że jedna duża fala, tak słyszeliśmy o cementowcu z Polakami na pokładzie, tak, jedna duża fala potrafi zmieść życie z powierzchni. Także woda jest żywiołem, z którym nie chcielibyśmy się mierzyć. I woda jest, mówię, powiązana, tak, z życiem, ale i ze śmiercią w Biblii. Zobaczcie, z wodą też pojawia się duch. Duch pojawia się nad wodami. W drugim wersecie Biblii czytamy o tym, że duch unosił się ponad powierzchnią wód. I też duch unosi się nad nowym człowiekiem, nad nowym Adamem, którym jest Chrystus. Tak? Kiedy Chrystus jest w wodzie chrztu, kiedy Jan chrzci Chrystusa, ponad nim unosi się duch w postaci gołębicy i rozlega się głos Ojca, tak? Także zobaczcie, Biblia naprawdę przedstawia wodę jako bardzo ważny element życia. Z niej bierze się życie, ona potrafi zabrać życie. I ciekawe jest to, że kiedy myślimy w tym kontekście o chrzcie, słuchajcie, kiedy wiecie, że dzisiaj kościoły są podzielone też, tak? Szczególnie kościoły protestanckie są podzielone, jeśli chodzi o temat chrztu. to wydaje mi się, że często po prostu boimy się powiedzieć, że woda coś sprawia, że boimy się przypisać tej funkcji wodzie, o której Biblia mówi, nie? Nawet reformowanym chrześcijanom bardzo często trudno przyznać, że woda cokolwiek sprawia, że to przecież chodzi o to wnętrze, tak? Że ona coś może sprawić. Kościół katolicki oczywiście też tłumaczy, że chodzi o odnowienie jakiegoś wewnętrznego człowieka. Trudno przyznać, że woda coś konkretnie sprawia jako fizyczny element, tak? Że ma jakieś znaczenie dla tego, kim naprawdę jestem. Czy chrzest coś w ogóle zmienia, tak? Jakie jest nasze myślenie o tym, nie? Słuchajcie, jeśli Abdul jest nieodrodzonym człowiekiem na chwilę przed chrztem, to chwilę po nim nadal jest nieodrodzony, tak? Abdul pozostaje Abdulem, choć jest mokry, tak? Woda nie dotyka jego wnętrza. No słuchajcie, to nie są oczywiście rzeczy, które ja tu stwierdzam, to są rzeczy, które inni myślą, tak? O chrzcie, że woda nic nie czyni, woda jest tylko symbolem, woda jest jakimś dziwnym obmyciem, że tak naprawdę to sakramenty no są tylko jakimiś znakami, tak? Takie jest rozumowanie często na temat wody. Ja bym chciał zachęcić, żebyśmy raczej zmienili nasze myślenie o tym, o biblijnej antropologii, o tym, co sprawiają rzeczy fizyczne. No bo znowu, tak jak wielokrotnie już słyszeliście, bardzo łatwo jest dzisiaj, w ogóle jest bardzo łatwo popaść w jakiś gnostycyzm, rozdzielając wnętrze od tego, co jest fizyczne, rozdzielając duchowe od materialnego. Nie? Oczywiście większość z nas, nie wiem, nie chciałbym tutaj robić plebiscytu, ale gdybym was zapytał, jak wygląda nasze życie, to jakbyście pomyśleli, że co, jesteśmy, nasze życie to jest dusza, tak? Czy duch żyjący w ciele? Tak byście powiedzieli? Mam nadzieję, żebyście tak nie powiedzieli, bo Biblia za bardzo nie rozróżnia tych dwóch jakby sfer życia człowieka. Oczywiście Biblia z jednej strony uczy i apostoł Paweł też uczy o człowieku wewnętrznym i zewnętrznym. Natomiast słuchajcie, między tymi dwoma sferami nie ma żadnej membrany. Nie ma żadnej membrany między tymi dwoma sferami, także te dwie sfery są połączone. My jesteśmy jednym człowiekiem składającym się właśnie z ciała przede wszystkim, ale też tego, co to ciało napędza. Dusza tak naprawdę w wydaniu hebrajskim to jest ten motor życiowy, który jest wewnątrz nas. Pokażę wam dwa przykłady. Pierwsza Samuela 30:12 i to nie za bardzo widać w naszych tłumaczeniach. Pewien zgłodniały Egipcjanin występuje tam. Pierwsza Samuela 30:12. Wtem natknęli się na polu na pewnego Egipcjanina, którego zabrali i przyprowadzili do Dawida. Dali mu chleba do jedzenia i wody do picia, dali mu także kawał kołacza z figami i dwa pączki rodzynków. A gdy to zjadł, przyszedł do siebie. I słuchajcie, no znowu, niezbyt techniczne tłumaczenie. W oryginale jest: gdy to zjadł, duch do niego powrócił. Gdy to zjadł, duch do niego powrócił. Więc zobaczcie, przez jedzenie nasz duch jest ożywiony. Ciekawe. Powiedzielibyście, że nasz duch jest ożywiony przez ten chleb, przez to wino? No. Nasze dusze, można powiedzieć, nasz wewnętrzny człowiek jest ożywiony jak najbardziej przez zewnętrzne rzeczy, przez fizyczne rzeczy. Tak samo jak fizyczne rzeczy mogą tego ducha uśmiercać. Teraz pytanie do was. Jak myślicie, jak się trafia do ludzkiego serca? Jak się trafia do serca? Jakieś odpowiedzi?
Przez żołądek.
Jak Jakaś inna propozycja? No słuchajcie, Biblia mówi, że do serca trafia się przez skórę, a moglibyśmy to sparafrazować, że do serca trafia się przez tyłek. Mianowicie w Księdze Przypowieści 22:15 mówi o tym, że rózga karności potrafi dotrzeć do serca. Tak? Rózga karności potrafi dotrzeć do serca. Także widzicie, no, przez żołądek też można trafić, może i do serca. Widzicie, Egipcjanin został ożywiony, kiedy zjadł, ale do serca można też przez tyłek trafić, kiedy się... Nie będę tego kończył, bo to niestety to są kazania otwarte, no, nie ma haseł, także ktoś to posłucha i mnie zaresztują. Nie będzie kto miał moich dzieci wychowywać. Słuchajcie, Biblia niezbyt bardzo rozróżnia między tą rzeczywistością wewnętrzną a zewnętrzną. To dlatego, myślę, Jezus i Nowy Testament bardzo, że tak powiem, w hebrajski sposób mówi, że po owocach, tak, po rzeczach fizycznych poznamy czyjąś wiarę. Po tym, co widać na zewnątrz, tak? Biblia też mówi, że z usta, że słowa, które wypowiadamy, mogą uchylić bardzo dużo na temat naszego wnętrza, na temat tego, jakie jest nasze serce. I słuchajcie, niestety to są rzeczy proste, ale kiedy dzisiaj coś takiego wam komunikujemy, gdy dzisiaj w ogóle coś takiego jako Kościół komunikujemy ludziom dookoła, to oni mówią coś takiego, ale no nie możesz mnie osądzać po moich czynach, tak? Nie możecie mnie oceniać, bo tak naprawdę mnie nie znacie. Wewnątrz jestem inny. Widzicie? No tak, coś robimy, ale przecież wewnątrz... No dzisiaj, słuchajcie, prawo, jakieś karanie ludzi, szuka się motywów zbrodni, tak? Szuka się, a może jednak no coś tam jest w nim, no albo był niepoczytalny, bo wypił za dużo alkoholu i zamordował, tak? Albo, no słuchajcie, zawsze się szuka tych okoliczności łagodzących w tym duchu człowieka, tak? W tym wnętrzu. Nawet mówię, no dzisiaj powiesz człowiekowi, dlaczego nie chodzisz do kościoła? Przecież to jest właśnie fizyczny wyraz twojej wiary. No ale przecież ja wierzę w Boga, tak? To chodzi o moją duszę, o moje wnętrze, o... Widzicie, to jest znowu postawienie biblijnej antropologii na głowie, tak? Biblia w ten sposób nie naucza. Nasza wiara jest jak najbardziej cielesna. Jemy ten chleb, pijemy to wino, nasze dusze się zmieniają, nasz duch się zmienia. Tak samo jest, słuchajcie, z wodą. Tak samo jest z wodą. Woda, słuchajcie, zmienia rzeczywistość. Jeszcze o tym powiem trochę. Ale naprawdę bardzo, bardzo niebiblijne myślenie, kiedy mówimy, że nasze wnętrze jest przecież inne, nasz duch jest inny. Słuchajcie, no wręcz zaprzeczamy słowom Chrystusa, który mówił, że to, co na ustach, tak, to wypływa z serca, a z serca ludzkiego pochodzą wszelkie morderstwa, wszelkie kłamstwa właśnie i tak dalej. Także nie oszukujmy się, tak? Nie oszukujmy się. Biblia nas w tej sferze, w tej dziedzinie także naprostowuje. Te dwie sfery, duch i ciało, czy dusza i ciało, nie są od siebie oddzielone grubą membraną. Zobaczcie, że Bogu tak naprawdę na czym zależy. Kiedy poczytamy fragmenty o zmartwychwstaniu, to jest zawsze zmartwychwstanie ciała. Zmartwychwstanie fizycznych rzeczy, słuchajcie. A nie oddzielenie naszych wspaniałych różowych duszków, które wewnątrz nas są, tak? Od tych brudnych, zdeprawowanych ciał, nie? To nie o to chodzi. Także słuchajcie, woda tak samo jak inne elementy, tak samo jak jedzenie potrafi ożywić ducha, tak też woda wprowadza nas zawsze w nową rzeczywistość. Odtąd, kiedy jesteśmy naznaczeni znakiem chrztu, zawsze mamy jakąś relację względem Chrystusa. Jeśli ktoś przechodzi przez wody chrztu, znaczy, że jest człowiekiem wprowadzonym do nowego stworzenia, do nowej rzeczywistości. Ochrzczony Abdul, bez względu na to, co się dzieje w jego wnętrzu, jest, pozostaje na zawsze ochrzczonym Abdulem. Widzicie, i teraz dochodzimy do tego sedna, chyba tego, czym jest chrzest. Wielu dzisiaj się wydaje, że chrzest jest nowotestamentowym ewenementem. Tak, znowu jesteśmy tutaj, nie wiem, jakimiś marcjonitami, tak, że uważamy, że Nowy Testament jest poniekąd ważniejszy niż Stary. Ale słuchajcie, chrzest to nie jest w ogóle coś, co powstało ani za czasów Jana Chrzciciela, ani za czasów Jezusa. Chrzest jest czymś, co istniało z Izraelem od początku powstania tego narodu. Chrzest jest po prostu obmyciem, czy jedną z form obmycia, które istniały właśnie w Starym Testamencie. I zobaczcie, w Starym Testamencie istniały dwa rodzaje chrztów. Były to chrzty aktywne i chrzty pasywne. Czyli albo ludzie się chrzcili sami, albo byli chrzczeni. I chrzty aktywne to były zawsze tam, kiedy poczytacie sobie trzecią Księgę Mojżeszową, 14-15 rozdział, mamy sprawę dotyczącą trądu, mamy sprawę dotyczącą wycieków. Trzeba było się obmyć, trzeba było się ochrzcić, aby stać się ponownie ceremonialnie czystym. To w wielu przypadkach właśnie umycie tam różnych naczyń i tak dalej, kiedy człowiek dotknął zmarłego czy tak dalej, trzeba było obmyć naczynia, trzeba było siebie tak obmyć i tak dalej. To wszystko były chrzty, słuchajcie. Ale w jednym przypadku chrzest był zawsze chrztem pasywnym, czyli udzielanym przez kogoś komuś. I tutaj chodzi o to, że zobaczcie, kiedy Mojżesz ordynował Arona i jego synów na urząd kapłański, 8 rozdział 3 Mojżeszowej, werset 6, właśnie obmył ich, ochrzcił ich tak naprawdę. Także wydaje mi się, że właśnie w tym kontekście należałoby postrzegać chrzest samego Jezusa jako ordynację kapłańską, Słuchajcie, dlaczego Jezus w ogóle był ochrzczony? Chrzest Jana był chrztem na wyznanie grzechów. Dlaczego Jezus był ochrzczony? Zastanawialiście się nad tym? Czy Jezus potrzebował tego chrztu? Zobaczcie, no Marka 1,4 mówi, to był chrzest na odpuszczenie grzechów. Jak to wytłumaczymy, że Jezus był ochrzczony? No widzicie, wydaje mi się, że znowu starotestamentowy kontekst kapłański, jak najlepiej to wyjaśnia. W Starym Testamencie to kapłan czy arcykapłan przez cały rok na nim właśnie, jako reprezentancie narodu, na nim gromadziły się winy całego narodu i kiedy już te winy się tak nagromadziły, nadchodził dzień przebłagania, kiedy arcykapłan miał ordynować tak, złożyć te grzechy na kozła ofiarnego, który był wysyłany do Azazela na pustynię, tak? I w ten sposób grzechy, te niewyznane, te grzechy nieświadome Izraela były przebłagane, były odpuszczane. Także wydaje mi się, że Jezus mówi, że godzi się dokonać wszelkiej sprawiedliwości, kiedy Jan się oburza, że to on powinien być ochrzczony przez Jezusa, nie? Właśnie chodzi o to, że Jezus musi być namaszczony na arcykapłana. Zaraz jeszcze do tego powrócimy. Zobaczcie, Ewangelia Łukasza, 3 rozdział, 23 werset mówi, że Jezus, rozpoczynając swoją działalność, miał lat około 30. No i znowu, w Starym Testamencie to jest wiek, kiedy kapłan wstępował na swój urząd. Kapłani w tym wieku zaczynali wykonywać swoją posługę. W dodatku po chrzcie Jezusa rozlega się głos z nieba, kiedy Ojciec ogłasza: Tyś jest Syn mój umiłowany. Ja wiem, zazwyczaj to się tłumaczy też słusznie, że tutaj chodzi o adopcję jako króla, tak? Król był Synem Bożym, ale to nie wszystko, słuchajcie. Nie zapominajmy, że w Księdze Liczb w 3 rozdziale, wersety 38-51, Lewici są wykupieniem za pierworodnych Izraela, są wykupieniem za synów Izraela. I teraz słuchajcie, bardzo ciekawy w tym kontekście jest list do Hebrajczyków. Możecie otworzyć list do Hebrajczyków na chwilę. Zobaczcie, czwarty rozdział mówi o Chrystusie jako arcykapłanie. Werset 14. Mając więc wielkiego arcykapłana, który przeszedł przez niebiosa, Jezusa, Syna Bożego. Zobaczcie, jak najbardziej jest trafne, jak na tym przykładzie widzimy, że jak najbardziej trafne jest, aby nazwać arcykapłana Synem Bożym. Arcykapłana Synem Bożym. I zobaczcie jeszcze 5:5. Tak i Chrystus nie sam sobie nadał godność arcykapłana, lecz uczynił to ten, który do niego powiedział. I zobaczcie, to jest cytat z psalmu drugiego, który jest najczęściej interpretowany jako psalm królewski. Ale zobaczcie, to się odnosi do jego bycia arcykapłanem. Jesteś moim synem, dzisiaj zrodziłem ciebie. Także zobaczcie, Chrystus został ochrzczony, aby być arcykapłanem. Jezus został ochrzczony, aby doświadczyć na sobie naszych grzechów. Tak? Tak jak na tego arcykapłana w Starym Testamencie przez cały rok gromadziły się grzechy ludu, tak na Chrystusie zgromadziły się, na Chrystusie skupiły się grzechy jego ludzi. I teraz słuchajcie, jest przejście do listu do Rzymian, bo list do Rzymian też jest odczytywany dzisiaj z okazji chrztu pańskiego. List do Rzymian, 6 rozdział, uczy nas, że jako Kościół jesteśmy złączeni z Chrystusem przez chrzest. Jesteśmy z Nim utożsamieni w Jego śmierci. Tak? Kiedy my jesteśmy, zobaczcie, nasz chrzest się troszkę różni od chrztu Chrystusa. My nie jesteśmy arcykapłanami, ponieważ list do Hebrajczyków też uczy, że jest jeden arcykapłan. Ale kiedy my jesteśmy chrzczeni w Chrystusa, jesteśmy chrzczeni w Jego śmierć i w Jego zmartwychwstanie. Ale nasz chrzest znowu nie oznacza jakichś diametralnie różnych rzeczy, ale znowu chrzest oznacza po prostu to, że w chrzcie, w Chrystusa jesteśmy ordynowani do czego? Mówi o tym list do Rzymian. Jesteśmy ordynowani dla umierania dla naszego starego ja, dla naszego Adama w nas, tego Adama, który się buntuje Bogu. Pogrzebani wtedy jesteśmy wraz z Nim przez chrzest w śmierć, abyśmy jak Chrystus wskrzeszony został z martwych przez chwałę Ojca, tak i my nowe życie prowadzili. Jesteśmy ordynowani, słuchajcie, przez chrzest ku temu, abyśmy prowadzili nowe życie. Abyśmy w naszych ciałach, słuchajcie, abyśmy w naszych ciałach żyli w inny sposób niż przedtem, niż do tej pory. Także chrzest zmienia coś. Zmienia w tym sensie, że jest ordynacją, jest wyznaczeniem, jest przeznaczeniem nas do nowego rodzaju życia. Do życia Chrystusem, do życia Słowem Bożym. Przez chrzest wkraczamy w nową rzeczywistość, w której powinniśmy żyć. I znowu, słuchajcie, wydaje nam się, że pobożność, że nowe życie to są takie duchowe uniesienia, to są jakieś takie nasze ciche czasy z Bogiem. Tak często, jak ja chodziłem jeszcze do seminarium, to bardzo ten związek frazeologiczny, cichy czas, był bardzo popularny. Tak? Nie mogę się z tobą spotkać, bo mam cichy czas. Nie mogę się z tobą spotkać, bo mam cichy czas, a często w praktyce się później okazywało, że to cichy czas oznacza pilnowanie materaca, tak? Bo oczywiście w materacu ukryłem wszystkie moje skarby i mam cichy czas, tak? Nie, no, chodzi o sen, to jest taki eufemizm, ale... W każdym razie, zobaczcie, list do Rzymian uczy, że w naszej pobożności chodzi tak naprawdę o to, co robimy z naszymi ciałami. 6:13, ten sam rozdział. Nie oddawajcie członków swoich grzechowi na oręż nieprawości, ale oddawajcie siebie Bogu jako ożywionych z martwych, a członki Bogu na oręż sprawiedliwości. Słuchajcie, to się oczywiście odnosi do różnych rzeczy, nie wiem, w tamtej kulturze może być seksualnych i tak dalej, ale to chodzi, słuchajcie, o wszystko, co się robi w ciele, jakieś kradzieże, jakieś po prostu przestępstwa, a raczej chodzi o to, żeby w ciele służyć. Słuchajcie, w ciele służyć Bogu. Oddać swoje członki na oręż sprawiedliwości. W jaki sposób czynisz sprawiedliwość? No właśnie idąc za Słowem Bożym, używając swego ciała na przykład po to, by służyć innym, by nie wiem, być gościnnym, by pomagać innym, by służyć innym, by nie wiem, zrezygnować z jakiegoś procenta swojego czasu, aby spędzić go z braćmi, siostrami, aby po prostu w realny sposób tak zaangażować ciała w tą służbę. 19 werset w tym samym rozdziale. Po ludzku mówił przez wzgląd na słabość waszego ciała. Jak bowiem oddawaliście członki wasze na służbę nieczystości i nieprawości ku popełnianiu nieprawości, tak teraz oddawajcie członki wasze na służbę sprawiedliwości ku poświęceniu. Tak? Czyli powinniśmy ciała, nasze ciała oddawać Bogu na służbę. Zobaczcie też później list do Rzymian, do tego powraca w 12 rozdziale. Wzywam was wtedy, bracia, przez miłosierdzie Boże, abyście składali ciała swoje jako ofiarę żywą, świętą, miłą Bogu, bo taka powinna być duchowa służba wasza. Paweł tutaj mówi, słuchajcie, wasze ciała powinny być bez nagany. Wasze ciała powinny być bez nagany, czyli w waszych ciałach powinniście... No, porównuję tutaj te ciała do właśnie do ofiar Starego Testamentu, które powinny być nienaganne, tak? Czyli to jest nasz kierunek też, żeby się uświęcać, żeby żyć w naszych ciałach w sposób pobożny, tak? Czyli słuchajcie, to już też niejednokrotnie mówiłem. To, co robimy w ciele, ma wielkie znaczenie. Fizyczne ciała dla chrześcijan są niezmiernie ważne. Wracając do początku listu do Rzymian, widzimy, że ludzka deprawacja też wyraża się w ciele. Tak? Pobożność wyraża się w ciele, ale ludzka deprawacja też wyraża się w ciele. Druga część pierwszego rozdziału listu do Rzymian. Kiedy ludzie oddają się fałszywej pobożności, co się dzieje z ich ciałami? Ich ciała ulegają seksualnym pożądliwościom. Normalne funkcje ciała zamieniają się na nienaturalne, tak? I o tym apostoł mówi. O tym apostoł mówi w drugiej części, tak? Zobaczcie, dlatego że poznawszy Boga, nie uwielbili Go jako Boga, nie złożyli Mu dziękczynienia, lecz znikczemieli w myślach swoich, a ich nierozumne serce pogrążyło się w ciemności. Dlatego też wydał ich Bóg na łup pożądliwości ich serc ku nieczystości, aby bezcześcili ciała swoje między sobą. Ponieważ zamienili Boga prawdziwego na fałszywego i oddawali cześć i służyli stworzeniu zamiast Stwórcy, który jest błogosławiony na wieki. Amen. Dlatego Bóg wydał ich na łup sromotnych namiętności. Kobiety ich bowiem zamieniły przyrodzone obcowanie na obcowanie przeciwne naturze. Podobnie też mężczyźni zaniechali przyrodzonego obcowania z kobietą. Zapołali jedni ku drugim żądzą. Mężczyźni z mężczyznami, popełniając sromotę i podnosząc na sobie samych należną za ich zboczenie karę. Więc zobaczcie, zarówno fałszywa pobożność objawia się w ciele, jak i prawdziwa pobożność objawia się w ciele. To, co wewnątrz, dotyka naszych ciał. To, co wydawałoby się sprawą naszego wnętrza, czyli nasza pobożność, dotyka naszych ciał. Duchowe zawsze wyraża się przez materialne. I to jest chyba ewenement naszej wiary, naszej chrześcijańskiej wiary, że Bóg jest zainteresowany jak najbardziej naszymi ciałami, tak? Odkupieniem naszych ciał. Słuchajcie, chodzi o zmartwychwstanie, chodzi o to, by nasze ciała nadal żyły, chodzi o to, by nasze ciała zostały przetransformowane, by przemieniły się w ciała chwalebne, ciała, które będą żyły chwałą dla Boga. Lecz zobaczcie, to, co będzie kiedyś, to będą nadal nasze ciała, tak? Tutaj nie będzie jakiegoś zniszczenia całkowitego i narodzenia się czegoś zupełnie nowego. Nie, Paweł mówi raczej, nasze ciała obumierają, stają się ziarnem, z których wyrasta nowa roślina, tak? To, w czym uczestniczymy dzisiaj w naszym ciele, ma jakieś wieczne konsekwencje, tak? Bóg przetransformuje, ale Bóg nie zniszczy w takim sensie, że rozwali to wszystko tak w pył i w popiół. Bóg raczej przetransformuje cały świat poprzez śmierć. Więc zobaczcie, woda Woda jest ordynacją naszych ciał do pewnego rodzaju życia. Woda sprawia, że stajemy się określonymi ludźmi. Słuchajcie, porównując, dobrze jest porównać chrzest do małżeństwa. Zobaczcie, co małżeństwo tak naprawdę zmienia. Nie? Niektórzy ludzie dzisiaj tak mówią, a przecież my żyjemy, kochamy się razem. Co małżeństwo zmienia, nie? No właśnie zmienia wszystko, nie? Zobaczcie, śluby, które ludzie sobie wypowiadają przed ołtarzem, czy przed, wobec, my mówimy przed ołtarzem, ale wobec Boga, wobec zgromadzenia, właśnie te przyrzeczenia i obrączki zmieniają cię na zawsze. Zmieniają cię na zawsze. Już nigdy nie będziesz kawalerem, tak? Już nigdy nie będziesz kawalerem. Zawsze będziesz mężem. I to w dużej mierze od ciebie zależy, czy będziesz dobrym, czy złym mężem, czy będziesz cudzołożnym mężem, czy wiernym mężem, czy możesz się oczywiście stać wdowcem, rozwodnikiem i tak dalej, ale nigdy już nie będziesz kawalerem. Ślub zmienia wszystko w twoim życiu, zmienia całą twoją rzeczywistość. My oczywiście szukamy tego wewnętrznego, nad tym też trzeba popracować. Słuchajcie, podobnie z chrztem. Chrzest zmienia wszystko. Jesteś raz na zawsze ochrzczony i teraz możesz być dobrym chrześcijaninem, możesz być złym chrześcijaninem, możesz być wiernym chrześcijaninem, możesz być apostatą, możesz być odstępnym chrześcijaninem, ale już zawsze będziesz miał na sobie ten znak. Widzicie, ta woda, którą otrzymałeś na początku, będzie cię już zawsze do końca życia określała, twoją tożsamość. Tak samo jak nadaje imienia ci na początku, tak? Czy sam sobie wybrałeś imię na początku? Skoro dzisiaj czeka się tak do wieku dojrzałego, że jeśli są ludzie, którzy mówią, a to powinniśmy dopiero w wieku pełni świadomym przyjmować chrzest, no to może w wieku pełni świadomym powinieneś też przyjąć swoje imię. Dlaczego nie? Dlaczego rodzice narzucają imię na dziecko, określając tym samym jego tożsamość, nie? Więc mówię, chrzest zmienia. Chrzest jest, można powiedzieć inaczej, Bożym Słowem dla ciebie. Chrzest jest Bożym wezwaniem dla ciebie do życia pobożnie w twoim ciele, tak? I jak znowu mówi drugi list Piotra w 3 rozdziale, na wszelkie ciało nadchodzi sąd, tak? Także ta woda też powinna nam ostatecznie przypominać o sądzie, tak? I to jest często moim zdaniem błąd Kościoła, że nie przypomina o tym, czym jest chrzest. Bo właśnie zapomina się też o tym, że woda daje życie i tak dalej, ale woda potrafi też zabrać życie, tak? I ci, którym się więcej dano, tych się więcej wymaga. Słuchajcie, też na początku wspomniałem, że z wodą związany jest Duch Boży. Z wodą związany jest Duch Boży. Widzimy go na początku stworzenia. Widzimy go nad Jezusem, nad ochrzczonym Jezusem. Słuchajcie, to Duch tworzy i zmienia stworzenie. Duch ożywia, Duch dodaje mocy do nowego życia i to On dodaje mocy. Zawsze jak czytamy, słuchajcie, wszystkie historie biblijne, to zawsze Duch uzdalnia, czy to królów, czy proroków, do odpowiedniego wykonywania swojego powołania, swojej ordynacji. Słuchajcie, to też powinna być nasza nadzieja, że my powinniśmy polegać na Duchu, że to On będzie w nas działał i to On będzie przemieniał nas, abyśmy żyli zgodnie właśnie z chrztem, zgodnie z naszym chrztem, zgodnie z tym znakiem wody. Nie? To zobaczcie, Jezus żył i robił to, co robił właśnie w mocy Ducha i do tego też my jesteśmy wezwani, aby w tej mocy kroczyć przez życie. Boże, dziękujemy Tobie za naszego arcykapłana, za Jezusa Chrystusa, za Jego poniesienie na sobie naszych grzechów, za to, że został ordynowany do tego, aby wziąć na siebie nasze grzechy i aby je wszystkie unicestwić, aby je wszystkie oddalić od nas, Panie. Dlatego też prosimy Cię, byśmy z wdzięcznymi sercami, mając to przebaczenie, mając ten ciężar zdjęty z naszych ramion, abyśmy żyli dla Chrystusa, abyśmy żyli zgodnie z naszą ordynacją, abyśmy żyli zgodnie z naszym chrztem, służąc w naszych ciałach Tobie i innym, Panie, tak jak Ty nas do tego powołujesz. Amen.